Otwórzmy słowo na Księdze Rodzaju, na 13 rozdziale. Ja przeczytam od początku rozdziału do 11 wersetu. Więc 11 wersetów. Tak więc Abram wyszedł z Egiptu, on i jego żona, i wszystko, co miał, i Lot z nim, i udali się ku południu. A Abram był bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto. I szedł, robiąc postoje od południa aż do Betel, do tego miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel a Ai. Do miejsca, gdzie poprzednio zbudował ołtarz, tam wezwał Abram imienia Pana. Lot, który szedł za Abramem, również miał owce, woły i namioty. A ziemia ta nie mogła ich pomieścić, żeby mieszkali razem, bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. I wynikła sprzeczka między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lot. Kananejczycy, Perezyci mieszkali wówczas na tej ziemi. Abram powiedział więc do Lota: proszę, niech nie będzie sporu między mną a tobą, także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi. Czy cała ziemia nie stoi przed tobą? Odłącz się, proszę, ode mnie. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósł swe oczy i zobaczył, że cała ziemia, że cała równina nad Jordanem była dobrze nawadniana. Zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, jak ogród Pana, jak ziemia Egiptu aż do Zoar. Lot wybrał więc całą tą równinę nad Jordanem i udał się na wschód, i rozłączyli się bracia jeden od drugiego. Wyszedł Abram z Egiptu. Każdy z nas kiedyś wyszedł z Egiptu, z niewoli grzechu, z tego, co niesie ten świat, z wartości świata, i wyszliśmy na szeroką równinę. Nie patrzmy to na to, co mamy tutaj przed naszym oknem, bo to nie jest ta równina. To nie jest ta równina szeroka, z której wyszliśmy. Tak jak Abram. Równina nawodniona, żyzna, bo była tam woda. Kochani, myśmy wyszli na taką równinę. Tutaj czytamy, że Abram wyszedł jako bogaty człowiek z Egiptu. A my? Czy nie jesteśmy bogaci? Czy wyobrażacie sobie większe bogactwa niż to, co otrzymaliśmy wychodząc z naszego Egiptu? Ja nie. Jaka tu jest wartość, która mogłaby zastąpić widok żyznej, zielonej doliny. Nie ma między nami zawiści, kłótni, kochamy się, przynajmniej powinniśmy się kochać, miłością czystą, taką jak nam daje Pan, jaką nam pokazał, abyśmy w niej chodzili. Dla mnie tutaj, jak czytam o Abrahamie wychodzącym z Egiptu, to mam taki widok. Abraham tutaj mówi, że że tą ziemię zamieszkują Kananejczycy, Perezyci. Ale przecież my jesteśmy braćmi. Abram powiedział do Lota, jesteśmy braćmi. Nie możemy się kłócić. Czy wyobrażacie sobie naszą społeczność, gdybyśmy się kłócili o różne rzeczy? To chyba nie jest. Ta dolina to chyba nie jest Kościół Boży. Pan nas tego nie uczy. To jest pierwszy fragment, którym chciałem się podzielić w dzisiejszym dniu. Następny, który chciałem przeczytać, to jest też z Księgi Rozdziału, troszeczkę dalej. Chyba 21 rozdział. Będę czytał od 22 wersetu. W tym czasie Abimelek wraz z dowódcą swego wojska Pikolem powiedział do Abrahama. W międzyczasie już Bóg zmienił imię Abrahama z Abrama na Abraham. Zawarł z nim przymierze. Bóg jest tobą we wszystkim, co czynisz. Teraz więc przysięgnij mi tu na Boga, że nie postąpisz zdradliwie wobec mnie, ani mego syna, ani mego wnuka, ale według miłosierdzia, które ci okazałem, postąpisz ze mną i z ziemią, w której jesteś przybyszem. Abimelek powiedział do Abrahama, Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Wiecie, kochani, ja bym chciał tak postępować i tak żyć, żeby ktoś mógł powiedzieć kiedyś, że Bóg jest ze mną we wszystkim, co czynię. I nie chodzi tutaj o jakąś moją dumę, czy jakąś wielkość. Bo myślę, że Abraham też nie miał takiej postawy, że wynosił się. Ale widać po prostu działanie Boga w naszym życiu. Że jesteśmy Mu posłuszni. Że umiemy słuchać Jego głosu i stosować Go w naszym życiu. Że nie idziemy za swoim ja, że mamy determinację, by walczyć o słowo i stosować je w swoim życiu. Wtedy idziemy w mocy naszego Pana. Nie jesteśmy sierotami, nie jesteśmy jakimiś wyrzutkami, ale mamy moc naszego Pana. I ludzie to widzą. Ludzie tego pragną. Świadectwo Grzesia jest tak wymowne w tym przypadku, bo ci ludzie tego pragną. Oni może jeszcze nie wiedzą dokładnie, czego pragną, ale czegoś w ich życiu brakuje. Teraz więc przysięgnij mi tu na Boga, że nie postąpisz zdradliwie wobec mnie, ani mojego syna, ani mego wnuka, ale według miłosierdzia, które ci okazałem, postąpisz ze mną i z ziemią, w której jesteś przybyszem. Abraham odpowiedział: przysięgam. I Abraham poskarżył się Abimelekowi z powodu studni z wodą, którą mu przemocą zabrali słudzy Abimeleka. Abimelek powiedział: nie wiem, kto to uczynił. Ani nie powiedziałeś mi o tym, ani nie słyszałem o tym aż dopiero dziś. Abraham wziął więc owce i woły i dał je Abimelekowi i obaj zawarli przymierze. I Abraham wydzielił z trzody 7 jagniąt. Abimelek zapytał Abrahama: po co te 7 jagniąt, które postawiłeś osobno? A on odpowiedział: te 7 owiec weźmiesz z moich rąk, aby były świadectwem, że wykopałem tę studnię. Dlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, bo tam obaj sobie przysięgli. Tak zawarli przymierze w Beer-Szebie. Potem Abimelek i Pikol, dowódca jego wojska, wstali i wrócili do ziemi Filistynów. Abraham zasadził drzewa w Beer-Szebie, wzywał tam imienia Pana, Boga Wiecznego. I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni. Zawarli przymierze. Bo Abimelek widział, że Bóg jest z Abrahamem. Zawarł przymierze, żeby Abraham był dla niego przyjacielem, nie tylko dla niego, ale i dla jego potomków. Ale tutaj w tym fragmencie, który przeczytałem, to wiecie, dla mnie jest takim niesamowite, że Abraham oddzielił 7 jagniąt, które miały być świadectwem tego, że Abraham w tej ziemi wykopał studnię. Bo studnia dawała życie. Studnia była tym miejscem, gdzie człowiek mógł nabrać wody dla siebie, dla swoich zwierząt. Jeśli by nie było wody, to ta ziemia byłaby bezużyteczna. I zastanawia mnie, dlaczego Abraham chciał zaznaczyć tak ten fakt, że ta studnia została wykopana przez niego i że wydzielił aż 7 jagnąt specjalnie, żeby były świadectwem tego faktu. I teraz przeczytamy fragment jeszcze bym chciał przeczytać, wiecie, 26, rozdział 26 z tej samej księgi. I tutaj jest historia Izaaka, syna Abrahama. Przeczytam od 12 wersetu. I znów mamy tutaj w tej historii Abimeleka. Mamy już Izaaka, bo Abrahama już nie ma. Abraham dożył dni w tej ziemi, które dał mu Pan. I teraz jest jego syn. Wówczas Izaak posiał w tej ziemi i zebrał w tym roku 100-krotny plon, bo Pan mu błogosławił. I wzbogacił się ów człowiek i rozwijał się coraz bardziej, a stał się bardzo zamożny. Miał trzody owiec i stada wołów oraz wiele sług, także Filistyni mu zazdrościli. I wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca za dni jego ojca Abrahama, Filistyni zasypali i napełnili je ziemią. I Abimelek powiedział do Izaaka: odejdź od nas, bo jesteś dużo zamożniejszy od nas. Izaak odszedł więc stamtąd i rozbił namioty w dolinie Gerar i tam zamieszkał. Potem Izaak na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec. Wtedy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie i znaleźli tam studnię ze źródlaną wodą. Lecz pasterze z Geraru kłócili się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Nazwał więc tą studnię Esek, bo spierali się z nim. Gdy wykopali drugą studnię, również kłócili się o nią, dlatego nazwał ją Sitna. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już nie było sporu, nazwał ją więc Rehobot i mówił: oto teraz Pan dał nam miejsce, abyśmy się rozmnożyli na ziemi. Izaak odkopał studnie, które wykopał jego ojciec Abraham, a które zakopali Filistyni. No, tak jak mówiłem, bez studni tam nie było życia. Bez wody nie było życia. I tak jest też w naszym życiu, że musimy mieć wodę, teraz przeczytam ostatni fragment o tej naszej studni. O studni, która nas nawadnia, która nam daje siły, która daje nam wszystko, co możemy mieć najcenniejsze na tej ziemi. I nie tylko na tej ziemi. Bo dzięki tej wodzie możemy żyć wiecznie. Tylko czy mamy tyle determinacji, żeby mieć pragnienie za czerpania z tej studni? Czy mamy tyle determinacji i sił, żeby odkopać tą studnię, gdy przeciwnik ją zasypie? A często tak jest w naszym życiu, że przeciwnik nam ją zasypuje. Chce nam ją, jeśli już nie zasypać, to zabrudzić. Nikt nam tej studni nie odkopie w naszym życiu. Możemy prosić naszego Pana, żeby nam dał siły do tego, by pracować przy tej studni. Żeby mieć siły, żeby ją oczyszczać, odkopywać. I to jest walka. To jest walka każdego dnia. Nie wiem, czy wiecie, jak czyści się studnie. Trzeba wybrać chrzystek muł. Żeby woda, która napływa do studni, żeby nie zaczyszczała się muły. Bo nawet jeśli tego mułu jest niedużo, to ta woda jest niezdatna do picia. Najlepiej, jeśli woda przechodzi przez piasek, żwir, bo wtedy się oczyszcza. Jeśli przechodzi przez muł, to się zabrudza. I ostatni fragment, jaki chciałem przeczytać, to jest o tej naszej studni, jaką każdy z nas ma. Daną z łaski, ale to, że daną, to nie znaczy, że mamy o nią nie dbać. Nawet powinniśmy być zdeterminowani, by o nią walczyć. Tutaj czytamy, że słudzy kłócili się między sobą. Nawet słudzy braci kłócili się o studnię, o miejsce, żeby mogli wypasać swoje stado. I otwórzmy Ewangelię Jana. Czwarty rozdział. Od 7 wersetu przeczytam, a nawet od 6. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony drogą usiadł sobie na studni. A było około godziny 6. Samo południe. Gorąco. Jezus usiadł na studni. Wiecie, jak jest bardzo gorąco, to nawet sama obecność tej studni, że można na niej usiąść, daje takiej ochłody. To jest taki powiew od tej zimnej wody, która jest tam na dole. Myślę, że każdy poczuł w swoim życiu takiego ochłodzenia, które daje nasz Pan. Takiej radości, bezpieczeństwa. Gdzie to wszystko ostudza nawet nasze myśli, nasze przeżycia. I nasz Pan, jak usiadł na studni, myślę, że też to poczuł. Taką ochłodę. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty byś prosiła go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kochani, to jest obraz naszej duchowej studni, naszego zdroju. I nasz Pan chce nam dać wodę żywą. Wodę, która daje ochłodę w naszym życiu, bezpieczeństwo, sens naszego życia, daje nam siły do tego, żebyśmy byli my źródłem też tej wody. Żebyśmy byli użyteczni w Królestwie naszego Pana. Bez tej wody nasze życie nie miałoby sensu. To jest nasze bogactwo. Wiecie, kiedyś lata temu pojechaliśmy z Kasią, byliśmy na początku naszego małżeństwa. Pojechaliśmy na obóz. Taki chrześcijański, rodzinny. I tam każdy się jakoś tam przedstawiał. Było takie ognisko. Wiecie, ja wstałem i powiedziałem: wiecie, ja jestem bogatym człowiekiem. Pierwsza była taka konsternacja, bo wszyscy sobie pomyśleli, że ja mówię o takich ziemskim bogactwie. I tak trochę zgłupieli, no nie? A ja później zacząłem mówić: wiecie, jestem bogaty, bo mam Pana. I tak niedawno, wiecie, jakiś tam znajomy, to już minęło ponad 20 lat i on to pamięta do dzisiaj. Jak ja to powiedziałem, że jestem bogatym człowiekiem. Wiecie, kochani, to jest naprawdę wielkie bogactwo w moim życiu. Że mam Pana. Że mam dostęp do tej studni. Że mam przed sobą otwartą drogę, gdzie widzę zielone pastwiska. Że mogę już nie moje stada, ale ja mogę się paść na tych pastwiskach. Każdego dnia mogę się karmić, bo potrzebuję tego. Bo rzeczywistość otaczająca mnie dookoła czasami potrafi przygasić człowieka i docisnąć. I gdyby nie to, że mamy tą możliwość, mamy ten dostęp z łaski do tej studni, bo nie wykopaliśmy tej studni, kochani. Nie wykopaliśmy tej studni. My ją mamy z łaski. Możemy w każdej chwili zaczerpnąć tej wody, ochłodzić się. Bo Pan nasz kocha nas wszystkich. Chce nam dać tej wody. I ja Mu dziękuję za to, że mogę Go poznawać. Że nawet jak, wiecie, nawet jak jest ciężko i człowiek przeżywa różne chwile, to że go ma. Ale chciałbym go też prosić o taką determinację, żebym miał taką siłę do walki, wiecie. Że nawet jak coś się złego stanie, to żebym miał siłę doczołgać się do tej studni, żeby z niej zaczerpnąć. Bo nikt mnie tam nie dopchnie do tej studni, bo świat mnie będzie odciągał. O siłę, by trwać naszym Panu, żeby być Mu wdzięcznym, żeby Go kochać po prostu. Wiecie, miłość to jest rzecz, którą muszą okazywać dwie strony. Co to jest za miłość, jeśli okazuje to tylko jedna strona? Pełnia miłości jest, jeśli okazują ją dwie strony. Bo nasz Pan okazuje miłość każdemu, bo za każdego umarł. Ale my powinniśmy się odwdzięczyć też tą miłością. Nie wyobrażam sobie mojego małżeństwa, jeśli ja bym kochał żonę, a żona mnie nie kochała. Albo odwrotnie. No przecież to jest tragedia. Pamiętajmy o tym, że nasz Pan nas kocha. Nasz Pan chce nas odżywiać, nawadniać, dawać nam siły. Ale my też Musimy Go kochać i też musimy okazywać tą miłość. Musimy być zdeterminowani, słuchać Jego słowa, być posłuszni, bo to jest to, co Abraham oddzielił. 7 jagniot. To był znak tego, że on wykopał tą studnię. Jaki znak jest w moim życiu, że otrzymałem studnię od mojego Pana? Czy coś oddzieliłem od swojego życia? Pamiętajmy o tym i kochajmy naszego Pana z całych sił, ile możemy, bo On na to zasługuje.